problem bardzo delikatny. Jezus na ten temat dał swoją wypowiedź w Ewangelii Mateusza, mówiąc, że do tych, którzy mają zapędy reformatorskie albo pokusę, żeby odejść, Jezus mówi, że nie wylewajcie dziecka z brudną kąpielą. Było i będzie zło, które może nam przeszkadzać. I w drugiej części Jezus wskazał na siebie jako na idealnego pośrednika między Ojcem a każdym z nas. Jezus jako idealny pośrednik siebie nazwał najpierw nauczycielem, ponieważ Jezus uczy, jak rozumieć Ewangelię. To Jezus tę Ewangelię, tymi Ewangeliami żył i między życiem Jezusa Chrystusa a Ewangeliami jest znak równości. Czego trudno powiedzieć o tych, którzy teraz reprezentują widzialnie Jezusa Chrystusa, żeby patrząc na życie pośredników można było napisać Ewangelię. Bo najpierw Jezus żył, działał i spisane życie Jezusa Chrystusa to są Ewangelie. Jestem jedynym nauczycielem. Jestem z wami dla was krzyż jako ten, który realizuje Ewangelię. Ja idealnie reprezentuję Ojca. Kim jest wasz Ojciec, który dał światu istnienie? Powiedziałem to w krzyżu, ale powiedziałem to w czynie. Krzyż to jest bojaźń Boża, to jest bojaźń Ojca Niebieskiego o każdego z nas. Lęk Ojca, by mnie nie stracić na wieki. Dlatego Jezus powie o sobie, ja muszę pójść na krzyż, być barankiem Bożym, by wchłonąć zło i to zło przemienić w przebaczenie, w miłość, w nowe życie, w życie Ojca. Ja jestem mistrzem, ma na myśli swoje zmartwychwstanie, że zmartwychwstając będzie duchem ożywiającym nasze wnętrze i wystarczy być w ciągłym kontakcie z tym mistrzem, żeby realizować swoje niepowtarzalne powołanie, niepowtarzalne człowieczeństwo. To tyle tytułem streszczenia, przypomnienia, a może najważniejsza myśl to jest ta, żeby wiedzieć, że ci, którzy nam stanęli między mną a Bogiem, a przeszkadzają nam, to są oni są próbą naszej wiary. W Apokalipsie w rozdziale 11 jest ukazany idealny reformator Kościoła poza Jezusem Chrystusem. Tym idealnym reformatorem w XIII wieku był święty Franciszek z Asyżu. Kościół był w ogromnym upadku. On bezgranicznie akceptując tych, którzy stali między Bogiem a ludźmi, zreformował Kościół, nie rozrywając Kościoła. Ewangelia, małe arcydzieło biblijne w ustach Jezusa Chrystusa, ale arcydzieło trudne do komentowania, bo zbyt gęste w symbolikę. Jezus zakończył słowami: czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Domyślamy się, że chodzi o śmierć, ważny moment w życiu każdego z nas, bo to jest przemieszczenie się z doczesności w wieczność, życie w Bogu na wieki. Jezus zwraca uwagę na to, że nie każdy z nas będzie odchodził tak, że będzie wiadomo już, wyspowiada się, poproszą kapłana, namaść się olejami, krewni otoczą, będą się modlić na różańcu. Te odejścia bywają takie jak tej pielgrzymki maturzystów z Białegostoku do Częstochowy, w końcu do Matki Najświętszej. Ale wielu z nich zawędrowało od razu tam wyżej do Matki Najświętszej. Uwaga druga. Zawsze was proszę i tym razem przypominam, żebyście przychodząc zajrzeli do czytań, do Ewangelii i tę Ewangelię też zobaczyli w kontekście, w Piśmie Świętym. Gdy otworzymy kontekst tej czytanej Ewangelii, okazuje się, że ten kontekst mówi o śmierci. Przedtem Jezus mówił o tym, że Jerozolimę mniej więcej 40 lat po dokonaniu tajemnicy zbawienia świata czeka smutny los. Jerozolima na skutek zrywu powstańczego przeciwko Rzymianom popełni swoiste zbiorowe samobójstwo. W oblężonej Jerozolimie w roku 70 z głodu umrze ponad milion Żydów. a kilka tysięcy pójdzie do niewoli. Będą tułać się w świecie jako niewolnicy. Natomiast, gdy zajrzymy do przodu, co dalej się dzieje, Jezus przygotowuje za dwa dni poniesie śmierć, bo Izraelici, Żydzi wymuszą na Piłacie, ważne słowo, wymuszą wyrok śmierci. A jednak ta przypowieść Jezusa Chrystusa mówi o zaślubinach. Jeżeli ktoś z was by powiedział, że tej przypowieści Jezus śmierć swoją i chrześcijanina utożsamia z zaślubinami, to byłby strzał w dziesiątkę. Istotnie Jezus, śmierć Jezusa Chrystusa będzie na takim poziomie, że w krzyżu zaślubi nas na śmierć i życie. Duszę każdego z nas. Nikogo nie odtrąci. Czyli w krzyżu jesteśmy zaślubieni na wieki. Ale żeby tę przypowieść zrozumieć, o co Jezusowi w tej przypowieści chodzi, to jeszcze trzeba przywołać na pamięć inną śmierć. Śmierć, o której mówi Księga Rodzaju. W raju zaistniała tajemnica śmierć. Bóg dał przykazanie, nie będzie zrywał owoców z tego drzewa. Rzecz jasna, symbol. Chodziło o to, by Izraelici po wejściu do ziemi obietnicy z dwoma tablicami dekalogu, symbol dwóch drzew, drzewa wiadomości złego i dobrego, drzewo życia. Drzewo życia to pierwsza tablica dekalogu dotycząca Boga, Trójcy Świętej. Druga tablica dekalogu dotycząca człowieka. To człowiek nie jest w stanie powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Tylko Bóg, tylko Boga ten problem nie przerasta. Bóg powiedział, jeżeli będziecie decydować wy sami o tym, co dobre, co złe, zwłaszcza w sferze dotyczącej genezy życia, w sferze płci. Ponieważ gdy weszli do ziemi obietnicy, tam byli czczeni bogowie płodności. Jeżeli wejdziecie w ten kult, zaistnieje tajemnicza śmierć w waszych wnętrzach. Śmierć, o której mówi Księga Rodzaju, śmierć, którą ma na myśli Jezus w dzisiejszej przypowieści, to nie jest ta śmierć, o której my mówimy. Ta śmierć, o której my mówimy i myślimy, to jest oddzielenie duszy od ciała. Ciało idzie do grobu, do ziemi. To jest oddzielenie duszy człowieka od Boga. Zupełnie inny typ śmierci, śmierci w sferze ducha. Oddzielenie duszy, dokładnie mówiąc, od miłości oblubieńczej, od Ducha Świętego. I gdy człowiek obumrze w swoim wnętrzu dla tej obecności, dla Ducha Świętego, który uzdalnia do miłości oblubieńczej, który jest miłością oblubieńczą, następuje wybuch seksu. I wtedy ludzie już nie czczą bogów płodności, tylko sami zamieniają się w bogów płodności, znaczy sami decydują o tym, co dobre, co złe w tej sferze. I Jezus w tej dzisiejszej przypowieści mówi, że jak człowiek w raju utracił zdolność do miłości oblubieńczej, utracił wpływ na swego wnętrza Ducha Świętego, tak on przez swoją śmierć w krzyżu przywróci nam na nowo, jako baranek Boży, zmartwychwstaniu Ducha Świętego, namaszczając nasze wnętrze tak, że małżeństwa, wszyscy przygotowujący się do małżeństwa, powinni być zdolni do miłości oblubieńczej. Ale zaznaczam, nie jest to produkt ludzki, ludzkich walorów, zalet, urody, ciała, ducha, tylko to jest obecność Ducha Świętego. To Duch Święty i tylko Duch Święty jest miłością oblubieńczą. I nic dziwnego, że tak karkołomne rzeczy dzieją się w małżeństwach nawet sakramentalnych. Ponieważ, no właśnie, i o tym mówi Jezus Chrystus w tej przypowieści. Ponieważ były lampy, było światło wiary, przyszli do kościoła, ślubowali, ale te lampy gasły. nie było naczyń z oliwą, nie było naczyń z oliwą. Jezus przyszedł, mówi, że idzie w śmierć. Jak bardzo najpierw, jak bardzo człowiek umarł, to popatrzcie na mój naród, moich ziomków, którzy będą wymuszać na Piłacie, bym zginął, bym umarł. Jak bardzo człowiek już w raju umarł i wszystkiego chce, pożąda, pragnie, tylko nie Boga żywego, który przyszedł do ludzi. Nawet nie jest w stanie, tyle ma ciemności, pychy, egoizmu w sobie, że nie jest w stanie go rozpoznać w Jezusie Chrystusie. Ale na szczęście ja jestem Bogiem, który przyszedł do ludzi jako nowy Adam i przez swoją śmierć, śmierć Baranka Bożego, przywrócę, chcę przywrócić wam zdolność do miłości oblubieńczej. Czy to w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, czy samotnym, ponieważ to jest potężna siła, pragnienie miłości oblubieńczej. Ja w swoim kapłaństwie mam rodzić dla nieba, wszyscy po ślubach zakonnych, pobre osoby konsekrowane, a inni powoływać na ten świat, ale też małżonkowie, których mieszka Duch Święty, żyje Duch Święty, są zdolni zapalać ten ogień miłości oblubieńczej. Dlatego też sam w tej dzisiejszej przypowieści Jezus całą historię zbawienia porównuje do żydowskich zaślubin. A żydowskie zaślubiny odbywały się na dwóch etapach. Najpierw rodzice, bo przeważnie rodzice decydowali wtedy o tym, kiedy sobie upatrzyli kandydatkę czy kandydata do małżeństwa, umawiali się, była podpisywana umowa i pan młody musiał wykupić pannę, dać pewną sumę pieniędzy. Oczywiście zasady, te pieniądze były obracane na posag, więc wracały do niego razem z oblubienicą. Najpierw była umowa i to już właściwie był ślub. Ta umowa zapisana, zarejestrowana. A w tym czasie pan młody musiał przygotować miejsce, dom do wspólnego zamieszkania. Miał na to mniej więcej rok czasu. Druga część zaślubin to przeprowadzenie w uroczystym orszaku panny młodej do domu pana młodego. No i uczta weselna. Do tego wydarzenia, to wydarzenie jak gdyby odtwarza historia zbawienia. I tak w epoce Boga Ojca, w Starym Testamencie, Bóg Ojciec wiele zapłacił w Egipcie. Z Egiptu wyprowadza, przeprowadza pod Synaj. Tu jest pisana umowa na Synaju w Dekalogu, czy mierze. I przeprowadza do swego domu, do ziemi obietnicy, do krainy opływającej w mleko i miód. Z kolei w epoce Syna Jezus, żeby nas wykupić, zapłacił straszliwą cenę w krzyżu. A w tajemnicy wylania Ducha Świętego chce nas zaślubić, przyprowadzić nas do swego domu, do swego wnętrza, by w nas zamieszkać, a my w nim. W epoce Ducha Świętego z kolei my, żyjąc tutaj na ziemi, Duch Święty Chrystus płaci wielką cenę, nieustannie nam przebaczając, by poprzez naszą śmierć prowadzić nas już do domu Ojca w niebie. Kiedy dwoje młodych jest naprawdę przygotowanych do małżeństwa według tej przypowieści. Wtedy, kiedy umarli sobie, dla siebie, dla swego egoizmu, dla swojej pychy i w sobie zrobili miejsce dla Ducha Świętego, dla tej miłości z krzyża, oczywiście z krzyża chwalebnego. Kiedy Duch Święty w nim zamieszka, bo Duch Święty przez zmartwychwstanie jedynie tę miłość z krzyża podniósł do nieskończonej potęgi, z nią się utożsamił. Absolutna pokora i uwolnienie od egoizmu. Wtedy, kiedy umarli, w sensie tym duchowym, dla egoizmu, dla zła, wtedy zamieszkuje w nich Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty i są zdolni do prawdziwych ludzkich zaślubin, do udanego małżeństwa. Tak należałoby prowadzić przygotowania przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Jeżeli tego się nie widzi, to się nie dopuszcza, bo się kara sakrament. A w dodatku, wcześniej czy później skończy się to katastrofą. Jezus chce powiedzieć w tej dzisiejszej przypowieści, że tak na dobrą sprawę to my stworzeni do miłości oblubieńczej, nosząc sobie głód miłości oblubieńczej, to będzie spełnione w wieczności po naszej śmierci. Że to nie jest coś, co jest dane i nie będzie spełnione. To będzie spełnione. Innych rzeczy na ten temat Pan nie będę mówił, bo może jeszcze nie czas, nie pora. Teraz przejdźmy do większych szczegółów tej przypowieści, do tej dziwnej symboliki. Królestwo niebieskie podobne jest do 10 panien. Dlaczego Jezus tak mówi? 10 panien. Proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj nie jest jedna panna młoda, że jest 10. Oczywiście jest to Jezusowy komentarz do przymierza na Synaju w dekalogu, w 10 przykazań, że tam na Synaju wszyscy ludzie, cała ludzkość jest powołana Bogu i będzie uzdolniona do miłości oblubieńczej z czasem. Znakiem tego przymierza na Synaju, wiemy, było obrzezanie. Przez obrzezanie w świecie starożytnym mężczyzna w sposób szczególny łączył się z klanem i z duchami opiekuńczymi tego klanu. W tym wypadku chodziło o to, że moja płodność wraca do Boga, do Stwórcy, ma Jemu służyć. Może znamy historię proroka Ozeasza. Bóg kazał mu poślubić, najpierw dał mu miłość oblubieńczą do prostytutki sakralnej. A jak dał mu miłość oblubieńczą, to inne kobiety się nie liczyły. Nieszczęście chciało, że ona uprawiała prostytucję sakralną. I Bóg mu powiedział, musisz ją poślubić. I pytał go, Ozeasz, no jak się czujesz? Jak się czujesz? Masz mieć dzieci z nią? No panie, koszmarnie. Tak ja się czuję poprzez przymierze z wami. Jesteście na takim samym poziomie. Dwie tablice dekalogu, jedna dotycząca Boga, druga dotycząca człowieka, to są partnerzy. Ja ci się daję w przymierzu, ty mi się oddaj i będziemy płodni płodnością dla nieba. Lampy. Pamiętamy skazanie na górze, takie słowa Jezusa Chrystusa, wy jesteście światłością świata. Znaczy mówiąc, lampami. I wszyscy ci, których płonie wiara w Boga, który wkroczył w ich życie, w historię świata, to są lampy. Dlatego liczba 5 przychodzi. Chodzi o to, że ten fakt przymierza na Synaju został opisany w pięcioksiągu Mojżesza. Ewangelię Mateusza, którą wnet skończymy i z pierwszą niedzielę Adwentu zaczniemy Ewangelię Marka. Ewangelia Mateusza to jest nic innego, tylko 5 mów Jezusa Chrystusa, które są komentarzem do 5 ksiągu Mojżesza. Na szkole biblijnej mówiłem o tym. A z kolei 5 ksiąg Mojżesza, Ewangelia Mateusza kończy się tajemnicą krzyża, zaślubiny w 5 ranach Jezusa Chrystusa. Chrystus zmartwychwstając zachował sobie rany otwarte. Żebyśmy nie uważali, że Chrystus zmartwychwstał obok krzyża. Nie. Chrystus mówi, jeżeli ktoś służy miłości z krzyża, temu Bóg Ojciec zdaje siebie. Ja mu daję siebie, swoje życie, swoje zmartwychwstanie. Nie ma zmartwychwstania. Zmartwychwstanie uzdalnia do tajemnicy krzyża, do tajemnicy baranka. Nie wolno tych rzeczywistości od siebie oddzielać. Panny głupie, lepsze jest to tłumaczenie, teraz wraca się do tego tłumaczenia dawnego. Panny głupie i mądre. Więc używam tego tłumaczenia, które dał ojciec wujek, tłumacząc z łaciny na język polski, staropolski. Panny głupie i mądre. Głupie bez oliwy, głupie nie interesują się Pismem Świętym. Uważają, że już wierzą. Mądre interesują się Pismem Świętym. Witam Pannę Bogu. Mądre tutaj. Interesują się Pismem Świętym, ponieważ w Piśmie Świętym jest wiele obietnic jeszcze niespełnionych. I chodzi o to, żebyśmy nie szczęśli takiej gafy, jak ci, którzy oczekiwali na Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Były to lampy bez oliwy. Nie popatrzyli na Jezusa Chrystusa księgami świętymi. Nie było światła. Ewangelista Łukasz powie, że arcykapłani uczeni w piśmie, gdy dokonywał się sąd miłości, miłosierdzia w krzyżu, gdy Chrystus nas zaślubiał, patrzyli, jedni pili, patrzyli i nie widzieli, niczego nie widzieli. Nie było światła, nie było tutaj trzeba powiedzieć, przypomnieć, że drzewo figowe przypomina Boga Ojca, jest symbolem Boga Ojca. Krzew winny, dzieło Jezusa Chrystusa. Drzewo oliwne, dzieło Ducha Świętego. A Duch Święty to jest Pismo Święte. Z tym, że drzewo figowe w sobie jest obietnicą. Ja Ci obiecuję oliwę, pielęgnuj mnie. Ja Ci obiecuję. Historia zbawienia się tak odbywała, że najpierw Bóg działał w historii na początku Nowego, Starego Testamentu, a później zostało to opisane przez Duchu Świętym. Najpierw Chrystus zbawia, a później zostały napisane Ewangelie w Duchu Świętym. I to jest wyciśnięta oliwa z tych wydarzeń historycznych. Oliwa daje światło. A gdzie przychodzi światło, tam mamy do czynienia z brudem. To jest funkcja światła. Ujawnić brud, czyli dokonać sądu przed sądem ostatecznym. Pismo Święte nam zostało dane po to, byśmy w oparciu o Pismo Święte przed sądem ostatecznym, przed naszą śmiercią, osądzili siebie, wyczyścili brudy. Krótko mówiąc, te nasze brudy nieustannie spalamy w ogniu miłosierdzia. Oliwa daje światło, czy ma przeprowadzić sąd nad nami. Zapaśnicy w starożytności chcą zwyciężać, smarowali się oliwą. Oliwa dawała siły. Oliwa była też pokarmem, naszym pokarmem prawdziwym, którego chce nam użyczyć Chrystus Zmartwychwstały. To jest miłość oblubieńcza. To jest Duch Święty. Zdolność do miłości. O północy wiem, że w Egipcie, kiedy Bóg rozpoczyna historię zbawienia, gdyby zapowiada też Nowy Testament, czego dokona w Nowym Mojżeszu, w Jezusie Chrystusie, że o północy przyszła ostatnia plaga. Ta ostatnia plaga była zdumiewająca, bo ginie wszystko, co pierworodne, łącznie z następcą tronu, z synkiem Faraona. Noc jest symbolem szczytu zła, złej woli. To szczyt złej woli Faraona jak gdyby wymusił na Bogu, że anioł śmierci dotknął też następcy tronu. I wtedy się pycha i egoizm Faraona załamał chwilowo zresztą. Północ jest symbolem, przypomnieniem tamtego momentu, że przyjdzie ktoś, kto jako jedyny pierworodny, Syn Boży, stanie się człowiekiem i spełni funkcję Baranka Bożego, weźmie na siebie zło świata, by szczyt zła przemienił się w szczyt piękna miłości Ojca. Dajcie nam, pożyczcie, użyczcie nam oliwy. W tej przypowieści Jezus mówi, są wartości, których się nie da użyczyć innym. No jeżeli sportowiec nie trenował, a stanął na starcie i słabnie, nie może do kolegi, który pięknie biegnie, użyć mi trochę siły. Trzeba było trenować. Przed egzaminem kolega, student nie może powiedzieć, słuchaj, wlej mi to trochę oliwy do mego czerepu, bo ja się leniłem zamiast uczyć. Tak samo i rzecz się ma ze znajomością Pisma Świętego i z tym namaszczeniem, które wnosi Pismo Święte, bo Pismo Święte daje życie, daje światło i nie wszystko da się przekazać, o czym ja wiem. To trzeba pracować z Pismem Świętym, obcować z Pismem Świętym. Nigdy nie zamykano drzwi. Gdy orszak weselny przyprowadzał pannę młodą do domu oblubieńca, była pełna gościnność. Jeżeli tym razem zamknięto drzwi, to znaczy chodzi o coś nieodwracalnego. Chodzi po prostu o śmierć człowieka. Koniec czasu miłosierdzia. Teraz masz na wieki to, co wybrałeś ze swego życia. Bo to życie jest po to, żeby dokonać dobrego wyboru, mądrego, a nie głupiego wyboru. Nie znam was. Nigdy nie przyszliście do mnie do krzyża i nie poznaliście prawdziwego, że ja was w krzyżu zaślubiłem. Nigdy nie przyszliście pod krzyż i nie porozmawialiście do końca ze mną. Ja was nie poznałem. Chodziliście może do kościoła, dawaliście na tacy, ale myśmy się nie poznali. Nie daliście mi siebie tam, gdzie ja się wam dałem do końca zaślubiając. Czuwajcie. Słowo czuwajcie przypomina świecznik, gdybyście oglądali świecznik taki typowy, żydowski, czy też ten opisany w Piśmie Świętym, to na świeczniku było wyrzeźbione drzewo czuwające. Drzewo czuwające. I to owiec, symbol zmartwychwstania. To znaczy, że to Chrystus zmartwychwstały dopiero mógł dać świecznik, siedem darów Ducha Świętego. Czuwajcie, to oznacza, muszą być was zapalone, musi was być zapalony cały świecznik, wszystkie dary Ducha Świętego. Wtedy wasza śmierć będzie na moim poziomie. Wtedy ja w was będę na nowo umierał za świat. Waszej śmierci, waszym chorobom nadam wartość mojej śmierci. I dzięki wam i z wami będę innych rodził na wieki, będę zaślubiał na wieki. To jest tak pokrótce powiedziane, o co chodzi w tej dzisiejszym, tym małym arcydziele, który wyszedł z Jezusa Chrystusa. Jezus chce nam wziąć pogańskie widzenie przeżywania śmierci. Tu nie będę tego czytał, ale pani pracująca w Tygodniku Powszechnym przed laty, dawno, dawno, napisała książeczkę o śmierci, ale napisała bardzo po pogańsku, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni na śmierć, jesteśmy skazani. Od skazańców dzieli nas jedynie jedno. Skazanie zna termin, a my nie znamy. Bardzo pogańskie widzenie, przeżywanie śmierci jako tragedii. A tymczasem Chrystus przyszedł nam wziąć pogańskie widzenie, przeżywanie śmierci i powiedzieć, to jest najpiękniejszy moment w twoim życiu. Bo ja przyjdę do ciebie w twojej śmierci, by cię zaślubić na wieki, bo przyjdę i w tobie będę na nowo umierał za ten świat. Ludzie kochani, czegoż nam więcej? Chyba tylko pragnąć śmierci, czego sobie i wam życzę. Amen.